Witamy Was serdecznie w 18 już odcinku Futura Podcast, w którym podsumujemy sobie tak głównie technologicznie ten piękny, mijający już 2020 rok i dla mnie najlepszym podsumowaniem tego roku i taką piękną alegorią tego, co się działo, jest to, że pierwszy raz nagrywamy ten podcast tak, że nie możemy tego przesunąć na później i akurat obok jest jakiś remont i panowie napierdzielają wkrętarkami od rana co kilka minut i na pewno będziecie to słyszeli. Przepraszam bardzo, nic z tym nie zrobimy. Bartek może tam jakieś odszumianko później pyknie.
No, ty, ale wiesz trudno. Co, wiesz, że ja w ogóle na przykład nie słyszę tego tam szarpania w ścianach u ciebie, więc luz.
No to dobrze, bo ono nie istnieje w tej chwili, ale jeszcze usłyszysz, przypuszczam.
Aha, dobra.
To co?
Michał no? I Interko, jakiś dżingiel, jak zaśpiewasz tym razem ty?
Wiesz co, ja myślę, że jako, że to jest odcinek podsumowujący i cały rok i naszą dotychczasową działalność, to najlepiej będzie posiłkować się tym oryginalnym dżinglem, tak więc znaną linią melodyczną zajadę. Futura Podcast.
Ta-ta-ta-ta.
No, super, jak zwykle wjechało.
Ale zamieniliśmy się teraz miejscami. No. Teraz ja robię ta-ta-ta-ta, a ty mówisz futurka. No dobra, elegancko. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy was serdecznie, drodzy słuchacze, widzowie na YouTube'ku, Spotify'ku, Apple Podcast i Google Podcast i jedynego słuchacza na Windows Media Player.
Tak, niezmiennie.
Moi drodzy, to będzie... Mam nadzieję, zwięzłe podsumowanie tego jakże specyficznego roku 2020 z racji no, tego, czym się zajmujemy, no to bardziej pod kątem technologicznym będziemy na ten rok patrzeć, choć oczywiście nie zabraknie też filmów, muzyki, smartfonów, gier, konsol, etc., bla, 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 bla. No dobrze, Michał, co tam u ciebie przed świętami, bo to już chyba nie będzie wielka tajemnica, jak powiemy, że nagrywamy to 21 o dziwo rano. Mhm. Więc już powoli każdy z nas przygotowuje się do świąt. Michał, coś tam jeszcze masz do robienia, czy już, że tak powiem, dochodzisz?
Ja właściwie już doszedłem, przed chwilą doszedłem, bo rzuciłem ostatni...
A to wszystko chyba przez to, że tak sobie włosy ładnie uczesałem.
Bo rzuciłem ostatni film na YouTube, mam zrobione 3 filmy w zapasie, jeszcze nigdy mi się nie udało mieć zapasu tak dużego, więc jestem z siebie mega dumny. Oczywiście to było okupione nerwami, też sobie przypuszczam parę włosów wyrwałem, może posiwiałem trochę z tego powodu, ale zaraz po tym jak się tutaj rozstaniemy z Adą, wyjeżdżamy najpierw do moich rodziców, później do teściów i to będzie taki totalnie już tydzień na może nie wywaleniu wielkim, bo coś tam jeszcze będę publikował, będę na komentarze odpowiadał, ale nareszcie na luzie. I oczywiście musiałem jeszcze nakarmić swojego wewnętrznego zakupoholika, więc parę pierdów, które myślałem, że nie będę kupował i których zupełnie nie potrzebuję, już do mnie lecą na adres rodziców, żebym tam się miał czym bawić. Na przykład Immortals w wersji na Switcha, jeszcze jakieś tam gierki. Kupiłem sobie jakieś jeszcze koszulki. Kupiłem sobie koszulkę z Cyberpunkiem na przykład, bardzo mi się podobała.
I ogólnie to trzeba cię pochwalić za to, że tego Immortalsa w bardzo dobrej cenie na Switcha wyrwało się. Tam było 150 zł?
139.
No kurde, dla mnie to jest rewelacyjna cena, bo tym bardziej, że to jest zupełnie nowa gra, a parę dni po premierze zjechała do takiej ceny. Ja za Immortalsa chyba dzień czy parę dni tam po premierze zapłaciłem chyba właśnie normalnie 250 zł, więc jestem frajer. No dobra, zapytasz co u mnie? Mhm. Czy wysrane?
Nie, co u ciebie? Akurat się wodę napiję.
Ja wiem, że mam kurteczkę, no, ale jestem do niej tak przyzwyczajony, tym bardziej od żony dostałem, dlatego będę ją nosić, nawet jak będzie cała uwalona gównem, smarem i nie wiadomo czym. Się bardzo cieszę, ponieważ piec został zrobiony i w przeciwieństwie do ciebie w związku z wymianą tego pieca i naprawą całej instalacji gazowej plus wymianą rur, komina i tak dalej, zabrakło mi czasu na przygotowanie filmów z wyprzedzeniem, dlatego też dzisiaj i jutro mam taki ostry maraton, bo od 23 już tak samo jak już obiecałem Justynie, obiecałem też sobie, że od 23 do nowego roku już nic nie będę robić, nic nie będę pracować, więc to jest tak ode mnie. Czy coś tam jeszcze u mnie ciekawego? Spyrogram. Od dwóch lat zbierałem się, żeby na jakąkolwiek wersję tą zremakowaną Spyro kupić, więc po dwóch latach postanowiłem, że wiadomo, na Switcha wjedzie. No, banalna, prosta gra, ale bardzo sympatyczna. Mniej więcej działająca na zasadzie jak ta cała pierwsza trylogia Crasha. No nic, no dobra, to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o mnie.
No dobra, to jeszcze bardzo króciutko fragment dla Oppo. Jakoś nie przygotowywałem się do tego specjalnie, więc mogę powiedzieć tylko, że to był dla Oppo bardzo dobry rok w Polsce, że najpierw Oppo Reno 3 Pro mi przypomniał, o czym będę zresztą mówił w mojej top liście 10 smartfonów roku za jakiś czas, przypomniał mi, że niekoniecznie zawsze najlepszy smartfon, którego używa się najprzyjemniej, to jest ten, który ma 500 GB RAM-u i 18-rdzeniowy procek i 18 aparatów i super ekstra specyfikacje, bo są takie telefony i to nie tylko Oppo, ale są takie telefony, które po prostu używa się przyjemniej, można mieć totalnie wywalone na to, co one tam mają w środku. Później była seria Reno 4, która najpierw była troszkę droga, ale teraz już zjechała z cenami i też jest bardzo godna polecenia. Pojawił się ten zegarek, pojawiło się dużo ciekawych konceptów i Oppo jest już top 5 producentów smartfonów w Polsce, więc bardzo krótko im to zajęło. No i to było podsumowanie 2020 roku w Oppo. Życzymy jeszcze lepszego 2021 roku i myślę, że możemy sobie już przejść do naszego podsumowania z podziałem na kategorie. Myślę, że zanim jeszcze, bo ty zaraz tam powiesz, czy zaczniemy od muzyki, czy od filmów, czy od czego właściwie.
No będziemy od filmów zaczynać, no.
Dobrze, dobrze. Ja tylko chciałem nadmienić, że to będzie pierwszy podcast, w którym są dwa różne słowa na K, których mówienia musimy unikać ze względu na YouTube'owe algorytmy. Bo wiadomo, że ten rok minął pod dyktando właściwie jednej rzeczy, która zmieniła totalnie wszystko. K.
Będę to pipać jak wszystkie nasze ten kurwionka.
Covidoronus, że tak powiem? Może tak mówmy?
No i już po podcaście.
Nie, no myślę, że te algorytmy nie
są. Algorytm to wyłapie, tak, już nieprawda. Poszło.
Dobra.
Cały plan w pizdu wylądował.
To co tam z tymi
Morales?
Filmami?
Dobrze, zacznijmy moi drodzy od filmów. Niestety ten rok pod względem filmów był bardzo, bardzo słabiutki. Ja nie powiem, że moja wiedza na temat filmów może równać się chociażby z filmowanymi. Natomiast lubię sobie, jako kompletny amator, obejrzeć sobie kilka fajnych filmów. Niestety ten rok był bardzo słabiutki pod względem tego, co pojawiało się w kinach, a nawet jeżeli pojawiło się w kinach, to niestety nie zarobiło. Doskonałym tego przykładem będzie Tenet, który tak. Mi osobiście się całkiem podobał. Mało tego, teraz wszedł na Apple TV, jest tam chyba za 15 zł do wypożyczenia i z Justyną zastanawiamy się, czy po prostu sobie jeszcze raz tego nie obejrzeć, bo Tenet jest to mniej więcej dokładnie to samo, co Incepcja, jest to dokładnie to samo, co Interstellar. Trzeba to obejrzeć parę razy, żeby zrozumieć, bo naprawdę musisz mieć bardzo otwarty umysł, żeby ten film obejrzeć raz i wszystko zrozumieć, co się dzieje w tym filmie. Ty, Michał, w ogóle Teneta oglądałeś?
Jeszcze nie oglądałem, bo ja będę oglądał w święta. Właśnie widziałem u ciebie na Twitterze, że pojawił się do wypożyczenia, bo chyba coś tam pisałeś, a jak nie ty, to no ktoś tam pisał na Twitterze, więc będę oglądał przez święta. I właśnie też zdaję sobie sprawę z tego, że u Nolana to jest tak, że pierwszy seans może być równie dobrze po koreańsku i wyniesiesz z tego tyle samo, jak nie więcej, niż jakbyś to oglądał po polsku.
Tak.
Tak, ten Tenet tak. Był straszny pod tym względem, że na kogo ludzie mieliby iść do kina, jeżeli nie na Nolana i wytwórnia, i on byli przekonani, że jakoś zmienią te panujące w kinach trendy. Ale nie udało się, bo w tej pierwszej dystrybucji kinowej no Tenet okazał się niestety finansową klapą. Jak chyba wszystko w tym roku, co było normalnie dystrybuowane w kinach i tylko w kinach.
Tak, dlatego też ogromna ilość premier została przesunięta albo na rok 2021, albo nawet na 2022. Ja podam wam tylko kilka takich tytułów bardzo dla mnie popularnych, które, że tak powiem, i dla mnie jako kompletnego amatora filmowania wzbudzają jakieś zainteresowania. No słuchajcie, podejrzewam, że dla każdego z was będzie to film przynajmniej rozpoznawalny. Chociażby Avatar 2, na którego czekamy już od wielu, wielu lat. Na ten moment planowana premiera Avatara 2 to jest dziś końcówka roku 2021. Czekam i jaram się, ponieważ Avatar 1 w jakimś tam stopniu odmienił branżę filmową. Doctor Strange, tak samo ja jako wielki fan MCU czekam na ten film, tym bardziej, że Doctor Strange 1 bardzo mi się podobało. Uncharted, no każdy nareszcie. Kto ma PlayStation na pewno w Uncharted grał, poza tym no mamy tutaj takich, a nie innych aktorów,
Tak? To jest w ogóle film, który chyba powstawał mniej więcej tak jak Cyberpunk, to znaczy cały czas coś było słyszane zakulisowo, zmieniali się reżyserzy, zmieniała się koncepcja i o tym, że będzie film Uncharted, ja już słyszałem wiele, wiele lat temu i w tym roku naprawdę byłem bardzo zaskoczony, kiedy się okazało, że już naprawdę ten film jest w takim prawdziwym przygotowaniu, że trwają zdjęcia, później, że zdjęcia są skończone. Rewelacja, nie mogę się doczekać, bo myślałem, że on nie powstanie po prostu.
Dokładnie tak. No mam tylko nadzieję, że gliczy film nie będzie miał, mimo iż może się okazać bardzo, bardzo dobry. Słuchajcie, wiadomo, główną rolę w Uncharted gra Tom Holland, znany ze Spidermana. Przyznam ci szczerze, Michał, że na początku byłem miałem pewne wątpliwości co do roli Nathana Drake'a, jeżeli chodzi o Toma Hollanda. Jednak no, po pierwsze, Tom Holland jest jako na takiego młodego aktora, bo on tam chyba jest rocznik 96, jest bardzo dobry, a przynajmniej z tego, co ja widzę w filmach. A po drugie, ogromna ilość ludzi pójdzie na Uncharted w związku z tym, że główną rolę gra tam Tom Holland, bo nie da się ukryć, że jest to bardzo lubiany aktor.
No na pewno, ja też szczerze mówiąc nie wiem, czy był już jakiś skrót fabuły, taki opis dystrybutora na temat filmu Uncharted, no ale logicznym się wydaje to, że historia musi opowiadać jakieś czasy przedgrowe, a w grach przecież też Nathan no nie był już starcem, był raczej, najpierw miał 30 parę lat, pewnie później koło 40 był w czwórce, przypuszczam, nie wiem, spekuluję, na tyle wyglądał jego render. Ale to przypuszczam, że będą jakieś czasy jego młodości, więc myślę, że Tom Holland taki zadziorny jak najbardziej tam będzie pasował.
Dokładnie tak.
Dla mnie też ciekawym zjawiskiem jest to, że jest wiele filmów, które po prostu są gotowe. To nie to, że powiedziałem to, no nie. Będziesz musiał wypytać.
No i 0,0 dolarów zamiast 50 zł, które bym zarobił na tym podcaście z podziałem na pół. Michał, shame on you.
Oddam ci.
Przelewem na święta.
To nie to, że choróbsko, że przez choróbsko musiały zostać wstrzymane prace nad tymi filmami, bo prace zostały skończone, tylko ze względu na to, jak potoczyły się historie paru innych potencjalnych hitów w tym roku, twórcy przenieśli premierę na przyszły. I tak jest na przykład z nowym Jamesem Bondem, ostatnim już z Danielem Craigiem w roli głównej, na którego bardzo czekam, bo moim zdaniem Craig to jest najciekawszy Bond, jaki był do tej pory. I o ile, no może teraz trochę będę bluźnił, ale dla mnie wiele tych starszych części zestarzało się niezbyt dobrze. Natomiast wszystkie filmy z Craigiem oglądałem po kilka razy i teraz na kolejny też czekam z nie powiem czym w ręku, więc nie mogę się doczekać. Ale na przykład mieliśmy jeszcze tę nieszczęsną Mulan w tym roku, która była dystrybuowana i w kinach, i na platformie Disney+. I w jednym i w drugim miejscu ponoć okazała się straszną klapą. Już abstrahuję od tego, czy to był dobry, czy zły film. Twoim zdaniem był dobry. Ja go nie oglądałem. Recenzje są raczej mało entuzjastyczne, ale przypuszczałbym, no do tej pory te remake'i filmowe Disneya wychodziły na swoje. No i w sumie najlepszym dowodem na to jest to, ile Disney ich trzaska.
No Michał, powiem ci, że Król Lew jako fan Króla Lwa z 94, tak ten remake filmowy Króla Lwa, no... Nie, no, i nie urwał, że tak powiem.
Nie, no ja mówię o tych aspektach finansowych, a tutaj Mulan stała się jednak symbolem jakiejś tam właśnie porażki i tego, jak zaczęło się robić trudno. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że filmy skończone skończonymi, ale właśnie są też filmy, na których prace musiały zostać przerwane, bo o ile, no chociaż nie, jakieś animacje też jest trudno robić zdalnie w tej chwili, bo tam są potrzebne ogromne komputery o mocy rodem z NASA. No, ale... Prace na planach filmowych też są mocno utrudnione, więc były często takie opinie, że o, na przykład Netflix się super cieszy, żeby i pewnie by chcieli, żeby ta sytuacja obecna nietypowa trwała jak najdłużej. Myślę, że nie, bo przypuszczam, że na kontencie, który mieli gotowy już wcześniej i na licencjonowanym, nie pojadą sobie zbyt długo. No, ludzie wykupują Netflixa głównie dla tych ich produkcji i one też muszą w jakiś sposób powstawać, a wiemy na przykład, że chyba teraz trwają, ale prace na planie drugiego sezonu Wiedźmina też były wstrzymane ze względu na choróbsko.
Dokładnie tak. Słuchajcie, to może tak na szybko, bo my z Michałem moglibyśmy rozmawiać i 2-3 godzinki, ale każdego czas trochę nagli. Słuchajcie, tak na szybko tytuły, podejrzewam, że większość i tak jest znana. Mission Impossible 7, którego rzekoma premiera ma się odbyć w drugiej połowie 2021 roku. Film, na który bardzo czekam. Kosmiczny mecz 2 z totalnie. LeBronem Jamesem. No LeBron, że tak powiem, no dla mnie to jest już legenda NBA mniej więcej na tym samym poziomie co Michael Jordan.
A jak zagra z Czekam bardzo, Baxem, to już w ogóle.
To już jest pozamiatane. Spider-Man 3 z MCU. Kolejno Batman. Nowy Batman, więc też jestem ciekaw, jak nowy Batman zostanie zaprezentowany. Nigdy jakimś przeogromnym fanem, mimo iż jak byłem młodszy, interesowałem się światem dinozaurów. Nowy Jurassic Park, Szybcy i Wściekli, ja już kompletnie odpadłem z Szybkich i Wściekłych już od dobrych 5 części. Tomb Raider 2, kolejno nowy Ghostbusters, jeżeli ktoś jest fanem. Eternals, który ma rozpocząć czwartą fazę MCU. czy chociażby Mortal Kombat. O, Mortal Kombat to jest taki film, który był bardzo średnim filmem, ale ludzie w dalszym ciągu uważają to jeden z najlepszych filmów, najlepszą ekranizacją, jedną z najlepszych ekranizacji, jaka pojawiła się w historii gier.
Bardzo, bardzo lubię to słowo ekranizacja. No tak, jeżeli filmy na podstawie gier konkurują głównie z dziełami Uwe Bolla, nie wiem, czy nasi słuchacze o nim słyszeli, ale to jest reżyser, który uchodzi za...
Tak, Uwe Boll robił Far Cry'a, w sensie film Far Cry'a, i to był bardzo zły film, mówiąc delikatnie.
Tak, ten pan generalnie robi tylko bardzo złe filmy, śmiejąc się przy tym w twarz odbiorcom. Robił przynajmniej głównie film na podstawie gier. To była w ogóle bardzo ciekawa historia, bo on zbierał fundusze na te filmy w jakiś taki sposób, że obchodził niemieckie prawo i dostawał dofinansowania. On jest Niemcem. Nie pamiętam, nie chcę przekłamywać, ale historia Uwe Bolla i tego, skąd ma pieniądze na swoje filmy, to jest coś do zgłębienia przez was. Jeżeli będzie się wam chciało czytać, to będzie to na pewno bardzo ciekawa lektura świąteczna na przykład.
Dokładnie.
Mortal Kombat pierwsze to miałem w ogóle nagrane na VHS-ie, kiedy leciało w telewizji pierwszy raz i oglądałem chyba ze 30 razy. Do tej pory mam pełno w gaciach, jak widzę Goro, więc wspomnienia zostały.
No.
Dobra, to ja jeszcze tylko na szybko mogę powiedzieć, że filmów wyprodukowanych w tym roku oglądałem bardzo mało, ze względu na to, że tych filmów też było bardzo mało. Mogę natomiast powiedzieć, że jeżeli chodzi o seriale, to chyba najbardziej mi się podobały Sex Education, drugi sezon. Był super, super serial w ogóle. Gambit Królowej i Ratchet, o których gadaliśmy już w podcaście. I The Crown, czwarty sezon znowu jest bardzo dobry, ten nowy. Trzeci mi się nie podobał, szczerze mówiąc. Widać było, że tam trochę tak bez pomysłu, ci nowi aktorzy się jeszcze nie do końca wgryźli, ale czwarty znowu jest bardzo dobry. A muszę nadrobić jeszcze Umbrella Academy, bo jeżeli tak świetne recenzje...
O człowieku, musisz, bo to jest świetne.
No właśnie, ma serial o superbohaterach i w ogóle to znaczy, że coś się dzieje.
I to taki bekowy, tak.
Będę oglądał na pewno. Mandaloriana, bo teraz też był drugi sezon i wszyscy bardzo, bardzo mocno chwalą. I Animaniaków, czyli jedno z moich ulubionych, bardzo szalonych kreskówek z dzieciństwa. Ta oryginalna seria była w ogóle reżyserowana przez Stevena Spielberga. Ja o tym nie wiedziałem jako dziecko, ale na TVN nie leciało.
Tak, też przypomnijmy, z tego co pamiętam, to jest Looney Tunes, tak?
Tak, to znaczy to były animki.
Bo oni podchodzą pod Looney Tunes? Właśnie animaniacy podchodzą?
Chyba tak. Nie wiem. W każdym razie były animki i to były te dziecięce Looney Tunesy, jak Bugs
no
i tak dalej.
No właśnie, byli... o animkach mówię, bo też oglądałem.
Okej, i byli animaniacy i to były takie inne stworki, które mieszkały w siedzibie Warner Brothers. Jak w zeszłym roku byłem w Los Angeles i jechaliśmy chyba do Walmartu czy do Best Buy'a przez tę dzielnicę filmową specjalnie i mijaliśmy ten silos z Adą Warner Brothers i...
Warner Bros, no.
Tak, i to był silos, w którym mieszkali animaniacy i to była dla mnie jedna z największych atrakcji wtedy. Ty miałeś jakieś ulubione seriale?
Czy ja miałem ulubione seriale? Najwięcej, jakkolwiek to zabrzmi. Teraz jesteśmy w trakcie oglądania The Crown. Z racji czasu, jakim dysponuję, kończymy dopiero pierwszy sezon, a obiecałem, poprosiłem Justynę, aby Justyna nie wyprzedzała mnie, więc oglądamy go wspólnie. The Crown bardzo mi się podoba, ale serialem, który najwięcej oglądałem w tym roku, to jest, uwaga, Jak poznałem waszą matkę. To jest tak dobre, to jest tak dobry serial, to jest tak bekowy serial, tym bardziej ja przyznaję, nie pamiętam dokładnie imion aktorów, ale grają tak dobrze, jedną z głównych ról gra gej, który gra typowego, stereotypowego hetero, który rwie panny na lewo i prawo, dokładnie tak. Jest tak genialny w swojej roli, że ja prywatnie w ogóle się nim nie interesowałem, nie wiedziałem kto to jest, ale po zobaczeniu tej roli i dowiedzeniu się, bo moja żona jest fanką, dowiedzeniu się na temat tego aktora więcej, że on jest gejem, on ma swojego tam męża, ma dwójkę dzieci, a on tak dobrze gra hetero, no człowiek jest genialny, naprawdę, to jest facet tam przed 50, 46 lat, a serial wybitny, naprawdę.
No powiem ci Bartek, że nie mówiłeś mi o tym, ciekawe, bo byłem jakoś, żyłem w przeświadczeniu, że oglądałeś, jak poznałem waszą matkę,
tego
bardzo często wracam.
To jest tak dużo, tego tak jest dużo, to jest jak niemalże jak przyjaciele.
Ja bardzo często wracam do jakichś randomowych odcinków, kiedy mam więcej czasu, albo kiedy na przykład, nie wiem, coś sobie nagrywam na ludzie, gdzieś tam sobie leci w tle, bardzo lubię do tego serialu wracać. Nie wiem, czy obejrzałeś już wszystko?
Tak, wszystko już obejrzeliśmy, parę dni temu skończyliśmy.
A, no bo ten finał był taki, no ale dobra, już nie będziemy spoilerowali.
No ten finał był zupełnie inny niż całe tyle sezonów tego serialu. Ja byłem taki lekko zniesmaczony. Nie powiem, że był zły, ale był dziwny.
Jakby coś, to w wersji na DVD była też druga wersja przemontowanego finału, tak, że wszystko skończyło się w taki sposób, w jaki mogłeś się spodziewać, że się skończy. No ale już nie będziemy gadali o serialu sprzed wielu, wielu lat. Przejdźmy do kolejnej kategorii. Cóż tam mamy?
Kolejną kategorią, moi drodzy, jest muzyka. Ja przyznam, że tak jak filmów staram się oglądać w ramach możliwości sporo i na pewno wiem więcej na temat filmów niż na temat muzyki, jednak ciekawą opcją jest powiedzenie na temat tego, co aktualnie dzieje się z branżą muzyczną, a no nie dzieje się najlepiej, ponieważ artyści nie mogą występować na szeroką skalę, na taką publikę, jaką dotychczas. No i niektórzy, przynajmniej z tego, ja tylko wnioskuję po tym, co przeczytałem i co pozbierałem sobie w całość, niektórzy mają problemy finansowe. Ja absolutnie nikomu nie życzę źle, jeżeli chodzi o finanse, tak jak każdemu życzę zdrówka 200-300 lat życia. Tak zaciekawił mnie trochę temat ukochanej przez wielu legendarnej, wiecznej Maryli Rodowicz, o której było stosunkowo głośno, a no wszystko to też było po części związane z całą tą sytuacją, jaka dzieje się na świecie. Według informacji, które przeczytałem w sieci, a wiadomo, w internecie jest tylko prawda, hehe, Nianty jest gejem, to Maryla Rodowicz miesięcznie na swój dom wydaje ponad 20 tysięcy złotych, ponad 5 tysięcy złotych za wynajem swojego auta. I mówi, że alimentów, które otrzymuje od swojego byłego męża, z którym się rozwodzi już od kilku lat, nie wystarczają jej na utrzymanie tego wszystkiego. Z jednej strony byłem zaskoczony, bo nie ukrywajmy, że Marylka jest już osobą dosyć w sędziwym wieku, że tak powiem. Z tego co wiem, pani Maryla ma już ponad 70 lat. Ale musiała najwidoczniej przyzwyczaić się do w jakimś tam stopniu luksusów, aby płacić na przykład za najem auta ponad 5 tysięcy złotych. Tak jak ja mówię, ja nie patrzę nikomu w portfel, tylko zastanawiam się z perspektywy osób starszych, czy na przykład osoby starsze potrzebują aż takiej wygody i takiego komfortu życia, jak na przykład pani Maryla. No i z tego, co też udało mi się przeczytać oficjalnie na stronie, czytam All About Music, mamy informacje na temat wszelkiego rodzaju dofinansowania, które pojawiły się od rządu w związku z pandemią, która już od kilku miesięcy panuje na całym świecie. I ciekawa informacja, Michał, na przykład jest taka, że takie spore kwoty, na przykład Kamil Bednarek 500 tysięcy złotych, o, podejrzewam, że i tak to nie jest kwota, która w jakimkolwiek stopniu zwróciła mu się ze wszystkich koncertów i tego, co Kamil robi. Grzegorz Chyży 450 tysięcy. Mamy chociażby jeszcze Bayer Full 400 tysięcy plus chyba jeszcze też żona pana Sławomira. Kolejne 150 tysięcy również na Bayer Full. Kojarzysz Disco Polo,
tak,
majteczki
tam w ogóle
w kropeczki.
Była aferka, że ten koleś z Bayerfu mówił, że już nikt kultu nie słucha w tych czasach, bo to był w ogóle, wiesz, aferka.
Kultu?
Kultu. Idzie teraz no powiem, co to za zespół kult? Nie znam, nie słucham.
Znaczy ja nie do końca rozumiem, Michał, połączenie majteczki w kropeczki z kultem.
Boże, myślałem, że każdy o tym słyszał. Wiesz co, kult, członkowie zespołu Kult napisali na Facebooku bardzo długi post, że oni nie chcą żadnych pieniędzy brać, bo są ludzie, którzy są w potrzebie bardziej.
Dobra, okej, okay, już wiem.
I trochę tam uderzyli właśnie w Bayerful i lider Bayerful odparł, że kultu nikt już nie słucha i że to jest zespół, który przeminął i on generalnie ma ich w dupie. No.
Wiesz co, nie zgodzę się z tym, bo ja od czasu do czasu lubię sobie wracać do kawałków kultu, bo jak sama nazwa wskazuje, dla mnie ten zespół jest kultowy. Aha, i no tutaj się nie zgodzę. No tak czy siak, powiedzmy to oficjalnie według tego, co znalazłem w internecie, łącznie Bayerful dostał 550 tysięcy złotych dofinansowania. Dostała jeszcze, z tego co pamiętam, fundacja pana Karolaka, też ponad 1 000 000 złotych. To jest fundacja czy teatr? Więc nie wiem, są to kwoty naprawdę duże. Ja jestem świadomy, że artyści zarabiają jeszcze no, sporo więcej niż to, co dostali. Jednak no, mam wrażenie, że można byłoby chyba więcej przeznaczyć pieniędzy na osoby, które nie zarabiają aż takich pieniędzy, aby mogły wiązać koniec z końcem, bo ja jako przedsiębiorca, malutki przedsiębiorca, dostałem dofinansowanie, zresztą ty Michaś też, dostaliśmy po 5000 zł, które mieliśmy zgłosić po 3 miesiącach, aby oddać, znaczy żeby, jak to się mówiło, zgłosić, że pracuje, że w dalszym ciągu działalność jest prowadzona i wówczas nie musimy oddawać tych 5000. Więc no dla porównania my dostaliśmy 5000 zł, ale ja też patrzę na ludzi, którzy zarabiają po 2-3 tysiące złotych, jaka pomoc finansowa takim osobom.
To znaczy wiesz, ja ci powiem tak, bo tak staram się nie przerywać, ale padłeś w taki mocny monolog, więc muszę zainterweniować, że mi się wydaje, że rzeczywiście te kwoty, które ty wymieniałeś, są ogromne. W pewnych przypadkach na pewno są w ogóle nieuzasadnione, ale na pewno to jest też co innego, jak dostanie pieniądze bezpośrednio jakiś zespół i śmieje się wszystkim w twarz, że hehe, dobrze na tym wyszedł, ma sporo kasy, a co innego, jak otrzyma na przykład jakiś teatr właśnie do podziału, bo tutaj też widzę kwotę.
Tak, dlatego ja mówiłem, że to jest jako teatr cała, tak. Więc ja tutaj nie mówię, że pan Karolak dostaje tam ponad 1 000 000 złotych dla siebie, bo wiadomo, to leci na wiele, wiele innych rzeczy.
Bo też skupiamy się na tych muzykach i na tych artystach, którzy i tak mają mnóstwo pieniędzy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że mnóstwo jest utalentowanych na przykład aktorów, czy piosenkarzy, piosenkarek w teatrach, którzy i tak ledwo wiążą koniec z końcem w takiej zwykłej codzienności. Tam właśnie zarabiają często po 2, 3, 4 tysiące złotych i tym ludziom taka pomoc się jak najbardziej należy, bo oni, jeżeli nie są w stanie wystawiać przedstawień, no to nie wiem, nie będą mieli tantiemów, bo ich muzyka i tak leci w radiu, czy nie będą mieli pieniędzy z YouTube'a, to jest też ważne. Jeżeli jakiś zespół jest na czasie, czy tam mówiliśmy przed chwilą o Kamilu Bednarku na przykład, to on i tak ma sporo kasy ze sprzedaży merchu, na pewno ze sprzedaży płyt, z odtworzeń na Spotify, to są akurat małe pieniądze, ale okej. Z YouTube'a, z wyświetleń, to już myślę, że jest znacznie więcej. Natomiast jest właśnie sporo osób też, którzy mogą się może nawet jeszcze bardziej nazywać artystami, którym rzeczywiście może być teraz ciężko. I też słyszałem takie opinie, że o Jezus Mario, to nie chcę, pójdą do normalnej pracy, bo powinni dostawać dofinansowanie, sekundkę, osoby, które go potrzebują, bo straciły pracę. No tak, ale osoby, które straciły tę pracę, to znaczy, że rynek pracy jest akurat w słabej formie, więc jakim, tak. Więc takie osoby raczej nie dostaną z miejsca pracy, bo gdzie pójdą, do restauracji? No do jakiej pracy można iść tak z miejsca? Do takiej, która jest teraz coraz mniej potrzebna, bo wszystko jest pozamykane, no cholera jasna.
No nie wrócą do takiej pracy. Znaczy ja dobra, miał być krótki odcinek, dobra, olać, nie będzie krótki. Odnośnie tego, wiesz co Michał, bo mnie to trochę zabalało, pójść do normalnej pracy. Czym dla kogoś jest normalna praca? Czy normalną pracą dla ludzi jest pójście do pracy, do korporacji, w której sam wiele lat pracowałem, odbębnienie 8, 10, 12 godzin w zależności od tego, jak masz szefa i wrócenie do domu, zajmowanie się domem, czy normalną pracą pójście jest do pracy fizycznej na budowie, a też mam wielu znajomych, którzy w takiej pracy pracują. Słuchajcie, każdy z nas stara się robić to, co lubi, to, co sprawia mu frajdę i ja życzę każdemu z całego serca, szczerze, aby mógł pracować w takiej pracy, która sprawia mu frajdę i satysfakcję. To jest chyba największe dla mnie, z perspektywy mojej osoby, to jest chyba największy sukces życiowy, robić przez większą część swojego życia to, co się naprawdę lubi. A mówię to z własnego doświadczenia, że robiłem wiele lat to, czego nie lubiłem i bardzo byłem z tego powodu nieszczęśliwy. Dobra, Michał, przejdźmy proszę dalej,
jeszcze
bo już też na liczniku sporo.
Ostatnia rzecz, bo no. Tutaj poruszamy sporo kontrowersyjnych kwestii, więc też, żeby tutaj nie zostawiać się zbyt wielu niedopowiedzeń, ja też sobie zdaję sprawę, że w przypadku niektórych, bo nie zaglądam tak dokładnie wszystkim do portfela, że w przypadku niektórych z tych dofinansowań na pewno część tych pieniędzy pójdzie na jakąś obsługę, no bo mamy zespół X na przykład, ale wiadomo, że z zespołem X jeżdżą jeszcze oświetleniowcy, czy jeżdżą jacyś muzycy, tacy sesyjni, wynajmowani po prostu na koncerty, czy jeżdżą jeszcze jacyś inni asystenci i oni, przypuszczam, teraz mają ciężko, więc ja... Myśląc pozytywnie, mam nadzieję, że większość tej kasy nie dostaną te nazwiska, które widnieją przy wnioskach do finansowania.
Poczekaj, Michał, bo kurier. Szybciutko kolejna kategoria, która jest wałkowana u nas od zawsze, czyli smartfony. Nuda, 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 jeszcze raz nuda, problemy z niektórymi modelami, z dostępnością. Ja tutaj podam to może na przykładzie Apple'a. Były osoby na Twitterze, które składały zamówienie na przykład na smartfon w październiku, na stronie Apple i dostawały ten smartfon dopiero teraz, czyli po 2 miesiącach. Nie jest spoko na rynku smartfonów. Wiele kontrowersji budziła implementacja technologii 5G, która automatycznie windowała cenę do góry. No i moim zdaniem ten rok dla smartfonów był jednym z najgorszych, patrząc z perspektywy użytkownika. Ja postanowiłem, że zaraz po przygotowaniu tego podcastu będę robić już osobny odcinek na ten temat, bo okazuje się, że jest naprawdę, naprawdę słabiutko. Michał, co byś powiedział, jeżeli chodzi o podsumowanko smartfonów od
siebie? Masz rację z tym, że wysokie ceny smartfonów to jest na razie jedyny potwierdzony naukowo negatywny skutek technologii 5G. I tak, po pierwsze tutaj masz absolutną rację z tym, że były jakieś problemy też dystrybucyjne, co widać było po tym chociażby nawet nie tylko jak teraz się czeka na iPhony, ale jak one wychodziły, bo przecież mieliśmy je w 2 rzutach, a i tak premiera była opóźniona względem tej wrześniowej, która była zwykle każdego roku, bo tak. To była w październiku, więc idealnie się dopasowali pod start Futura Podcast. Dziękujemy, ten pierwszy odcinek, w którym gadaliśmy o iPhone'ach 12, zrobił nam bardzo, bardzo dobrze. Poza tym robiłem teraz odcinek na swój kanał właśnie na przyszłość troszkę, będzie opublikowany za parę dni. Top 10 najlepszych smartfonów 2020 i nie będę za bardzo spoilował, ale też miałem problem, żeby wybrać. To znaczy mało było telefonów w tym roku, które wiesz, z głębi serca mógłbym z całym sercem tak naprawdę polecić, że tak, to jest super telefon, kupcie go, on był innowacyjny, on był ciekawy, albo że nie wiem, ten telefon był jednym z 3 najlepszych smartfonów roku, bo takich urządzeń było bardzo mało. I wiesz, no, miałem po prostu problem, żeby wyłonić coś, co moim zdaniem zasługiwałoby rzeczywiście na triumf w takim zestawieniu.
Tak, wiesz, Michał, to w drugą stronę nawet działa. Ja, no z racji tego, że ja chyba już od 2-3 lat przygotowuję takie zestawienie i będę i chcę to kontynuować, jednak prawdę mówiąc, smartfony, które mógłbym najbardziej polecać w roku 2020, będą to smartfony z 2019 roku. One się praktycznie w ogóle nie zestarzały. Chociażby Redmi Note 8 Pro, który został wydany w zeszłym roku, jest świetnym smartfonem. S10 jest świetnym smartfonem. iPhone 11, 11 Pro również jest spoko telefonem. Nie musisz kupować 12. Jest wiele takich smartfonów, które wyszły w tym roku tylko ze względu na to, żeby wyszły, żeby ten ciąg wydawniczy został zachowany. A prawdę mówiąc, żaden normalny użytkownik telefonu nie musi wymieniać telefonu na tegoroczny model, bo różnic praktycznie nie odczuje.
Tak, ale były też różne, mimo wszystko, pozytywy w tym roku. Było na przykład wejście 2 firm nowych do Polski, czyli Vivo i Realme. Vivo się zapowiadają na ciekawe smartfony. To jest firma, która miała też w swojej historii całkiem sporo takich innowacji na rynku mobilnym. Więc czekam, aż będą mieli w ofercie więcej modeli. Na razie z tego, co sprawdzałem, to ich telefon z najwyższej półki, czyli X51 5G, jest bardzo fajny. Troszkę za drogi, ale bardzo fajny. Średniaki są takie średnie, ale ogólnie czuję potencjał. W ogóle teraz mam na sobie słuchawki firmy Vivo, True Wireless, które może brzmieniowo nie koszą wszystkiego innego na rynku, ale wygrywają ze wszystkich słuchawek, jakie miałem do tej pory, wygrywają taką stabilnością połączenia. One się po prostu w ułamku sekundy łączą z każdym urządzeniem i nic nie przerywa. Tam rzeczywiście to widać, bo mają obsługę wszystkich najnowszych kodeków i tak dalej. Nic nie przerywa, więc do podcastu są dla mnie idealne. I weszło też Realme, czyli taki braciszek Oppo, kierowany bardziej w stronę użytkowników, którzy do tej pory sięgali po Xiaomi, czyli niskie ceny, czyli mniejszy taki tradycyjny marketing. Jedno w sumie wynika z drugiego. I te telefony Realme też są bardzo dobre. Najpierw była seria 6, później była seria 7 i tak jak w Vivo najbardziej mi się podobał ten z wysokiej półki, tak w Realme wysoka półka jeszcze tak troszkę nie do końca, ale te telefony po 1000-1300 zł, 800
7,
są rewelacyjne.
7 Pro dla mnie jeden z najlepszych telefonów do 1500 zł, Realme 7 Pro, naprawdę gorąco polecam. Jakby ktoś zadał pytanie, ile dostaliśmy za lokowanie produktu, nic. Naprawdę Realme 7 Pro to spoko telefon, coś za około 1200 zł. Ja pamiętam, że jeszcze tam w okolicach premiery były sprzedawane z dodatkową roczną gwarancją, czyli łącznie gwarancja była na 3 lata. Bardzo fajny telefon i oficjalnie można powiedzieć, że Realme staje się już taką powoli mocną konkurencją dla uwielbianego w Polsce Xiaomi.
Tak, tak. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to chyba to, że Samsungowi średnio ten rok poszedł, jeżeli chodzi o flagowce, i przypuszczalnie z tego powodu, że S20 i Note nie zrobiło jakiegoś wielkiego szału, to wyszły z tego też dwie rzeczy pozytywne, czyli po pierwsze pojawił się S20 FE, czyli chyba jedyny taki flagowiec dużego producenta z najmocniejszym procesorem, który w tym roku kosztował normalne pieniądze, bo oczywiście było też Poco F2 Pro, był ten jakiś tam Realme ze Snapem 865, ale ci najwięksi producenci nie robili takich smartfonów, a Samsung rzeczywiście podjął bardzo rozsądną decyzję, zrobił telefon obcięty z funkcji, które akurat są rzeczywiście najmniej potrzebne w kontekście tej ceny, ale zostawił wodoszczelność, zostawił ładowanie indukcyjne, zostawił najmocniejszy procesor, można też kupić wersję ze Snapdragonem, to jest ważne dla wielu osób, zostawił super aparaty w i Polsce, ten S20 no, FE dokładnie. Za minimalnie tam ponad 3000 zł to jest super opcja. No i teraz będziemy mieli premierę S20, już właściwie S21 albo S30, chyba S21. Na początku przyszłego roku, czyli w styczniu będziemy mieli co robić.
Szybciutko.
To są na razie tylko plotki, ale jakby z paru źródeł już też takich moich słyszałem, że na 100% to będzie styczeń.
No dobrze, no to przejdźmy, moi drodzy, dalej. Kolejny temat to króciutko, bo wiem, że wiele klepaliśmy na temat konsol, potem gry i będziemy powoli kończyć. Dobra, jeżeli chodzi o konsolę, to wiadomo, to nie są smartfony. Konsole pojawiają się raz na kilka lat i faktycznie ten rok pod względem premiery konsol był dosyć specyficzny. Michał, co byś mógł powiedzieć na temat samej premiery PlayStation 5?
Ojejku, premiera była okupiona bardzo wieloma kontrowersjami na całym świecie ze względu na niską dostępność sprzętu. Ja tylko chcę przypomnieć, że w tym przypadku akurat nie zwalałbym tutaj wszystkiego na covidowirusowa fawa. No tak mówię, żeby nam nie zdemocjonalizowało. To też muszę przestawić.
Że nie będziemy mieli hajsu, mów po ludzku.
Żebyśmy mieli hajs, no. Tak, więc nie wiązałbym się tutaj tak bardzo jednego z drugim, bo problemy z dostępnością konsol na premierę były od zawsze. Tym razem też Sony zrobiło premierę na całym świecie naraz właściwie. Znaczy Europa dostała PS5 tydzień później, ale myślę, że to wynikało raczej z tego, żeby serwery nie były zbyt mocno obciążone, no bo w tydzień jakby nie nadrobią raczej takiej produkcji, żeby zapewnić egzemplarze na całą Europę. Tak więc z tego powodu PS5 ciężko było i trudno jest nadal dostać. Naprawdę trzeba mieć fart, żeby kupić teraz w jakichś tam mikrorzutach, które się pojawiają w niektórych sklepach. No ale premiera na pewno była sukcesem. Według Sony to była największa premiera konsoli w ich historii. Widać też, że to jest towar mocno pożądany. Widać po tym, jak na całym świecie schodzą w dużo wyższych cenach na portalach aukcyjnych pojedyncze egzemplarze. I co? Dla mnie też wiele osób narzeka, że PS5 dostała słaby zestaw gier na start. Moim zdaniem on był akurat bardzo dobry, bo jeżeli spojrzymy na to, jakie gry dostawały poprzednie generacje konsol...
No właśnie, kiedy podczas premiery Sony wszedł jakiś dobry zestaw gier na start? Nie było, no. W przypadku czwórki, Michał, to co było? Killzone Shadowfall i na tym chyba to się kończyło.
Tak, i nic więcej godnego uwagi, zdecydowanie. Na PS2 jeszcze pamiętam, że już nie było totalnie nic. W Europie chyba był Tekken Tag Tournament, więc spoko, ale w Japonii wychodziła na przykład, całkiem sporym hitem była taka gra z fajerwerkami, gdzie odpalałeś fajerwerki i polegała tylko na tym. Fantavision się nazywała.
Ej, świetnie. Fantastyczna Vision. Dobra, no. Michał, mnie to zaciekawiło to, co ostatnio wysyłaliśmy odnośnie samego Xboxa. Xbox, jak dobrze wiemy, Microsoft ma zupełnie inne nastawienie do sprzedaży konsol, więc oni nie patrzą na sprzedane sztuki, oni patrzą to, ile osób ma włączonego Game Passa. Mhm. Tak, drogi gigancie z Redmond, ja też należę do tych osób. Ale to, co ostatnio ci wysyłałem na Messengerze, mnie niesamowicie zaciekawiło, jak sprzedają się konsole, tak na szybciutko, jak sprzedają się konsole w Japonii, bo to jest dla mnie spory szok. W dniach 16-13 grudnia, przypomnę, Michał, to, co ci wysyłałem, gdzieś tam masz screena, czyli w ciągu tygodnia w grudniu sprzedało się Switchów 229 tysięcy, PS5 sprzedało się 11 tysięcy, PS4 9 tysięcy, a wiecie ile sprzedało się wówczas Xboxów One? 38 sztuk, a Xboxów serii X / S sprzedało się 1400 sztuk. To jest dla mnie niesamowite, jak Switch się sprzedaje. To jest bło, to jest niesamowite.
Ja tylko powiem właśnie, że jako psychofan Nintendo ja śledzę te rankingi sprzedaży w Japonii regularnie i to jest raczej stała sytuacja. Znaczy przypuszczam, że PS5 sprzedawałoby się na pewno dużo więcej, gdyby one tam były dostępne.
Gdyby były.
Natomiast to, że Xboxy się nie sprzedają, to też jest od zawsze. Więc gdzieś tam na szarym końcu
Japonii,
Xbox
tak.
z 50 sztukami sprzedanymi w tygodniu, to jest standard. Kupować Xboxa w Polsce, w Japonii, to jest tak jakby teraz kupować Pegasusa w Polsce, mniej więcej. Trzeba po prostu mieć jakąś taką fanaberię. Microsoft wielokrotnie próbował wejść na tamten rynek. Próbowali mieć jakieś umowy, żeby dostarczać gry ekskluzywne, takie typowo japońskie, tylko na Xboxa. Teraz podobno też chcą kupić jakieś japońskie studia deweloperskie, żeby produkowały gry tylko na Xboxa i żeby jakoś tam skłonić Japończyków do przejścia na ich platformę, no ale wiadomo, że tam wszyscy są wielkimi patriotami i ufają głównie swojej technologii. Tak więc Sony, a jako że tam zawsze najlepiej sprzedawały się konsole przenośne, to również Switch, który mimo braku jakichś ogromnych hitów w tym ostatnim roku, oprócz Animal Crossing, cały czas wykręca te rekordy. Ja naprawdę jestem pod... Naprawdę mnie to dziwi, ile tych Switch się sprzedaje, bo aż mi jest trudno uwierzyć, że ktoś tam jeszcze nie ma tego Switcha. Nie wiem, może ludzie sobie kupują co pół roku nowego na przykład, bo to jest
tak
niesamowite.
Tak jak ci mówiłem, no, każdy sobie weźmie kilka Switchy, żeby zamiast ładować, to po prostu na każdy dzień będzie miał innego Switcha i tyle. Znaczy ja też mogę sobie gdybać, z czego to wynika, patriotyzm Japończyków swoją drogą, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma dobrego peceta, na którym sobie gra w gry, to jaki jest sens kupowania konsoli od Microsoftu, skoro wszystkie tytuły może sobie ograć na pececie? I to też mniej więcej też jest powód, dla którego w każdym innym kraju Xbox nie jest tak kupowany jak Sony, bo Sony kupuje się dla ekskluzywów.
Ale też poruszyłeś ciekawy temat, bo jak się ma dobrego peceta, tylko teraz weź złóż takiego dobrego peceta, z problemami z dostępnością, tutaj akurat ewidentnie spowodowanymi między innymi przez choróbsko, z problemami z dostępnością nowych kart graficznych. To też jest ciekawy temat. My jesteśmy mało pecetowi ogólnie, i ja i ty, no ale o tym, jak trudno jest kupić 3070, 3080, 3090, słyszał chyba każdy.
Tak, tak, tak. Zresztą no, ostatnio oglądałem u Liptona materiał na temat tego, na temat dramatu pecetów na ten moment, więc no faktycznie, no nie jest łatwo. Zatem Michał, z drugiej strony jedyną sensowną alternatywą byłby zakup Xboxa, który na pewno jest łatwiej i szybciej dostępny, a mimo wszystko, jak się okazuje, nie sprzedaje się aż tak wybitnie, jak Microsoft mógłby oczekiwać, choć z tego, co też wiemy, też bidy jakieś bardzo nie ma i też Microsoft
myślę,
zaliczył bardzo spoko.
Oni sobie mogą pozwolić, tam patrząc bardzo długoterminowo, bo im nie zależy na tym, żeby żeby konkretny model w dniu premiery sprzedał się jakoś super. Oni też tam estymują, że później seria S bardzo mocno wystrzeli, bo na razie nowe konsole kupują tylko najwięksi fanatycy technologii, tacy jak my, co absolutnie nie jest dziwne. No ale później, jak gry przestaną wychodzić w znośnych wersjach na starą generację, no to wiadomo, że więcej osób będzie chciało się przesiąść naturalnie i wtedy przypuszczam, że ten Series S może naprawdę być ogromnym hitem po to, żeby sobie odpalić raz w roku nowego koda, nową FIFA, jakąś tam produkcję od Ubisoftu, żeby poczuć się hardkorowcem co jakiś czas i finito. I do tego myślę,
a wszystko to za 1300 zł. No faktycznie, cena Xboxa Series S jest bardzo dobra. No dobrze, no to przejdźmy do ostatniego tematu, czyli gier. Ja celowo zostawiłem go sobie na sam koniec, bo wiedziałem, że no znowu gry, unsub, dislike, bujajcie się, stare lumpy. No dobra, Michał, to omówiliśmy już w ostatnich odcinkach na temat The Game Awards, więc też nie chcemy się za bardzo powtarzać. Michał, gdybyś miał wybrać 3 gry z tego roku, które wzbudziły twoje największe zainteresowanie.
Dobrze, myślę, że w dniu publikacji tego podcastu albo dzień później będę publikował właśnie moje top 10 gier, więc okej, spoiler alert.
To, bez spoilerów większych. To będą tylko 3, nie 10.
Tak, więc biorąc pod uwagę tylko to, jak dobrze się bawiłem z daną grą, bez tego, czy ona jest jakimś wybitnym dziełem, które wprowadza miliony innowacyjnych mechanik, czy nie, dla mnie to było The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales i nowy Tony Hawk, nowy stary Tony Hawk. Zdecydowanie, ta trójka.
Okej, ja ze swojej strony lekko listę zmienię. Mimo wszystkich tych błędów i tego zgliczowania w Cyberpunku bawię się bardzo dobrze. Teraz mam no ile mogę to grałem, teraz mam coś około 20 godzin, są błędy, ale bawię się przy tej grze świetnie, być może po prostu ten hype był u mnie zbyt duży. Sportową grą obowiązkowo jest Tony Hawk, no i The Last of Us, ex aequo Tony Hawk, gdyby nie patrzeć na kategorie growe, mógłbym jeszcze tam gdzieś koło Tonego Hawka dorzucić Ghost of Tsushima. Mhm. No dobrze.
Jeszcze muszę,
Michał,
muszę,
coś chciałbyś jeszcze powiedzieć? No.
Tak, muszę jeszcze dopowiedzieć, że w Cyberpunku też się bawi świetnie, aczkolwiek jeszcze czekam, aż tych błędów będzie coraz mniej. Teraz gram na patchu 1.0.5. Rzeczywiście wczoraj, przedwczoraj miałem taką długą sesję, dosyć długą, ze 4 godziny w sumie. I przez te 4 godziny nie miałem żadnych poważnych błędów, tyle co tam nieraz się NPC zabawnie ruszali. Ale kiedy idę za fabułą, to ta gra tak na każdym kroku pokazuje, że jest wybitna, że naprawdę jeżeli... Wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że a, to i tak jest 5 na 10 krap, nawet jakby nie było błędów. Już abstrahując od czyichś gustów co do gatunków gier, mówienie, że ta gra jest słaba, świadczy albo o tym, że ktoś w nią nie grał, albo grał przez pół godziny, albo że ma nie po kolei w głowie i jest trolem. Ta gra jako gra naprawdę wyszła wybitnie, dlatego trzymam mocno kciuki, że oby bez jakichś patologii i crunchów w tle ta gra została połatana, ta gra została doprowadzona do takiego stanu używalności, w jakim wszyscy chcieliśmy ją widzieć i że CD będzie rozwijał to uniwersum, bo gra jest zajebista.
Tak, znaczy ja tylko sobie mogę gdybać i wnioskować, że cały ten negatywny syf, jaki zszedł na Cyberpunka, wynika z tego przeogromnego hype'u i tego narzucenia na swoje oczekiwania względem tej gry praktycznie niemożliwego. I tak jak ostatnio, no praktycznie w okolicach premiery oglądałem Energika na temat tego, co mówił odnośnie Cyberpunka. Ja z Krzysztofem zgadzam się w 100%. On powiedział, że ten hype był tak ogromny, że niezależnie co by zrobili, czego by nie zrobili, to i tak znalazłoby się masę osób, które będą ten tytuł negować. Faktycznie, marketing przerósł możliwości chyba kogokolwiek, bo jak dobrze wiemy, budżet był ogromny, więc ja już tutaj nie uderzam w CD Projekt Red. Ja tutaj mówię, że ten marketing, nie wiem, czy jakakolwiek inna firma, jakikolwiek inny deweloper uciągnąłby oczekiwania graczów. Więc ja, Michał, nie wyobrażam sobie, co Rockstar za jakiś czas, rok, 2, 3, 5, 28, w zależności od GTA Online, co oni będą musieli czuć w momencie wydania GTA 6, bo tam to będzie jeszcze większy hype niż na Cyberpunka.
Tak, tak, ale cieszy mnie to, że przynajmniej patrząc po ocenach na Metacritic dla wersji PC-owej tych odgraczy, patrząc po ocenach na Steamie, na Gogu.
Tak,
jest coraz lepiej, coraz więcej osób głośno też mówi o tym, że po prostu bawi się w Cyberpunku zajebiście. Bo byłoby mi bardzo przykro, jeżeli ta gra nie byłaby jakoś tam mimo wszystko należycie doceniona za to, nie za to ile ma błędów, tylko za to czym jest tam pod spodem i czym będzie niedługo, miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że nie zostanie zapomniana jako jakaś tam największa wpadka 2020, bo gra jest zdecydowanie warta uwagi wszystkich. No i myślę, że tyle o grach na razie, bo już mówiliśmy bardzo dużo ostatnio.
Czyli w sumie tyle o grach, tyle o wszystkim innym. Moi drodzy, ja, jeżeli oglądacie na przykład nas na YouTube, gorąco zachęcam o podanie w komentarzach, który według Was film, być może serial, być może utwór muzyczny, gra, smartfon, tablet, mikrofalówka, lodówka, odkurzacz były najlepszym produktem wydanym w 2020 roku. Wiadomo, my każdy nasz podcast robimy z bardzo subiektywnej strony, natomiast chcielibyśmy też poznać Wasze subiektywne zdania, żeby może w ogóle jakiś tam obiektywny ogląd na całą tę sytuację poznać. Więc gorąco zachęcamy do pisania komentarzy i według Was, co było najciekawszym produktem 2020 roku. No i Michaś, coś jeszcze masz od siebie? Ten odcinek i tak jest publikowany po świętach, więc nie życz wesołych świąt, no chyba, że z wyprzedzeniem na 2021 rok.
Ja już wiem, co jest po świętach, a zaprzed miałem czapeczkę piękną ze świętym Mikołajem, żeby mi się nie pomyliło na pewno. W poprzednim odcinku, jeżeli ktoś nie oglądał. Ale mikropolecajkę mam, no bo przecież nie było polecajek. No jak to tak?
Masz mikropolecajkę. Ja myślałem, że cały ten odcinek jest jedną wielką mikropolecajką.
Cały ten odcinek jest narzekaniem na to, jak to było wszystko źle i niedobrze, więc zmieniając trochę trendy, chciałem polecić, w ogóle taką historyjkę zarysuję, że parę dni temu na Twitterze Kowal z FakesForge opublikował parę zdjęć swojej nowej, wzbogaconej kolekcji komiksów. Nie wiem, czy w ogóle znacie Kowala i FakesForge. To jest taki bardzo popularny profil.
Znamy.
Na Twitterze, na Facebooku, który publikuje grafiki związane głównie z grami na zasadzie, co by było gdyby. To znaczy, gość na przykład pomyśli
zajebisty
sobie...
Zajebisty koleś, no.
Gość na przykład rozkminia sobie, kurczę, a gdyby ten cyberpunk wyszedł na Game Boya Color i odpala Photoshopka czy jakiś tam inny program i po chwili macie screena z wersji na Game Boya, limitowaną edycję Game Boya i przygotowane odpowiednie pudełko. Bardzo klimatyczne, bardzo fajne artworki. Polecam serdecznie, ale myślę, że nawet tego nie potrzeba aż tak bardzo, bo Kowal jest dużo bardziej chyba znany w tej chwili niż Futura, bo z tego co pamiętam, to na Facebooku ma ponad 50 tysięcy obserwujących. No, ale wracając, to Kowal opublikował foteczki swoich nowych komiksów. Przez niego kupiłem już jeden, ale przypomniał mi o tym, że miałem tutaj częściej polecać komiksy. Może to nie będzie nic super oryginalnego, ale serdecznie polecam wam wydawaną przez Egmont serię Ultimate Spider-Man. Każdy zeszyt jest wydany w twardej oprawie, ma kilkaset stron, na bardzo ładnym papierze. Jeden tom kosztuje około 70 zł, w tej chwili wyszło 7 i jesteśmy mniej więcej w połowie tej serii, żeby już tam dobić do jej końca. Ja się bawię ze Spider-Manem świetnie. Ta seria jest takim, nie wiem czy istnieje takie słowo po polsku, reimaginacją, takim wyobrażeniem sobie na nowo oryginalnej historii Spider-Mana w postaci Petera Parkera jeszcze. Zaczęła wychodzić w 2000 roku. I mocno współcześniła te jego origin story, gdzie tam ono, z tego co pamiętam, w tych oryginalnych zeszytach bardzo starych, to jak on dostał swoje moce, jak mu wujka zabili, spoiler alert i tak dalej, było rozpisane na jakieś 3-4 strony dosłownie. Tak tutaj to jest kilka pierwszych zeszytów, więc wszystko to, co w wersji oryginalnej trzeba sobie było trochę wyobrażać, tutaj jest rzeczywiście opowiedziane. I ten świat z perspektywy nastolatka, z perspektywy Petera, który z jednej strony jest superbohaterem, a z drugiej strony jednak musi chodzić do szkoły i dostaje szlabany od cioci, jest przedstawiony naprawdę rewelacyjnie. Ja przy Spider-Manie bawię się super. Nowe tomy wychodzą mniej więcej co kwartał. No i dla mnie to jest już rzeczywiście zawsze rytuał i święto, żeby każdy kolejny tom kupić i w któryś weekend go sobie pożreć. Tak więc Ultimate Spider-Man, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę albo chciałby zacząć swoją przygodę z komiksami, to myślę, że to jest fajna opcja, bo pozycja absolutnie obowiązkowa. Nie trzeba jakoś wielce być zagłębionym w uniwersum Marvela czy w świat komiksów ogólnie. I właśnie widzę, że na stronie, którą mam otwartą z rankingiem sprzedaży gier, mam reklamę Egmontu, więc śledzą mnie. No i tyle.
Super, dziękujemy bardzo, Michał. Moi drodzy, to już tak słowem końca i podsumowania. To był rok, jaki był. Mam nadzieję, że rok 2021 przyniesie nam więcej szczęścia, więcej radości, aniżeli ten rok. Z tego miejsca chcielibyśmy wam serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, nie tylko na naszych prywatnych kanałach, na które również gorąco zachęcamy wpaść, ale przede wszystkim dziękujemy wam za to, że w zaledwie 2 miesiące z małym haczkiem zebrała się tutaj całkiem fajna, pokaźna liczba, ponad 10 tysięcy słuchaczy, którzy są na YouTube, a z tego co Michał mi też przedstawiał, wyniki ze Spotify i z kilku innych miejsc, naprawdę wygląda to jak po 2 miesiącach pracy, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i cóż, tak. Na ten moment ja tylko wam życzę spokojnego, udanego, zabawnego, no nie oszukujmy się, zapitego Sylwestra, żebyście wrócili do 2021 roku zdrowi. Wiadomo, z kucykiem, kacykiem na pewno się nie obejdzie bez niego. I cóż, my na pewno słyszymy się w następną niedzielę. My będziemy już sobie nagrywać kolejny odcinek, ale to już będzie odcinek styczniowy. Tak, Michał?
Tak, to już będzie po nowym roku. Ja w ogóle teraz mi tak przyszedł do głowy pomysł. Sprawdzę sobie, zrobię screenshota ze statystyk naszego podcastu w Sylwestra i po Sylwestrze, bo wiadomo, że z tymi różnymi obostrzeniami nie każdy będzie wychodził z domu, a nuż komuś się zachce zrobić sobie Sylwestra z Futura Podcast i pić za każdym razem, kiedy Michał mówi, no dobra. Więc
Dobra, Michał.
Proponuję taką kijacką gierkę. Ja też wam serdecznie dziękuję za te nasze pierwsze miesiące. Jesteśmy super zmotywowani do pracy w kolejnym roku. Cały czas gdzieś tam jesteśmy w tym top 100 podcastów w Polsce, co jest świetne, co też pokazuje, że może ta nasza kategoria, czyli to, czym my się interesujemy, nie jest w Polsce aż tak niszowe, bo my często sobie płakaliśmy tak między sobą, że o Jezu, bo na tym YouTubie to bardzo trudno się wybić, bo ta kategoria taka technologiczna mało osób interesuje. Co ma swoje plusy i minusy, no ale tutaj widać, że ta społeczność takich osób podobnych do nas, geeków, jest bardzo duża, z czego też się bardzo cieszymy. Wszystkich was serdecznie pozdrawiamy, życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo mam nadzieję, że oczywiście jak tylko wskazówka zegara przekroczy północ, to wszystko się zresetuje i świat znowu będzie normalny, bo tak to działa.
Tak.
I co? Dziękujemy
i pamiętajcie,
bardzo.
Pamiętajcie, na siłownię trzeba iść.
A
nowy
tak.
Rok, nowa ja.
Tak, koniecznie. Nie mam chyba postanowień noworocznych w tym roku.
Ja też nie mam. Po prostu chcę robić to, co robię.
Mam jedno bardzo ambitne postanowienie. Tak, chcę zacząć
chcesz
używać
być
świadomie.
Ojcem.
Nie, trochę mniej ambitnie. Chcę, podobnie jak przypuszczam, wiele dziewczyn ma bardzo podobne postanowienie na pewno. Chcę zacząć bardziej świadomie
chcesz
używać
golić
Instagrama.
Pachy. Aha, Instagrama, dobra.
Bo nigdy Instagrama nie czułem, ale Twittera też kiedyś nie czułem, a teraz absolutnie uwielbiam. Myślę, że ten Instagram jest u mnie mocno zaniedbany i chcę właśnie o niego zadbać. Bo widzę u innych, że może być fajny, tylko ja zawsze jakoś zapominam o nim. W sensie w chwili, w której mógłbym na przykład opublikować coś fajnego i się spytać ludzi o zdanie albo zrobić jakiś śmieszny filmik, przypomina mi się o tym, kiedy próbuję usnąć 8 godzin później na przykład. Albo pod
to. Oczywiście, co? Ja ci powiem tak, Instagram jest spoko, z tym, że on jest bardziej też spoko z punktu widzenia finansowego, bo nie da się ukryć, że poza YouTube'em są, poza YouTuberami są Instagramerzy. Ja na przykład jestem wielkim fanem i od zawsze byłem i będę zwolennikiem Twittera, czyli miejsca, na którym nigdy nie zarobię złamanej złotówki, ale ja po prostu Twittera lubię chyba najbardziej
ja
z tych wszystkich
kocham
miejsc,
Twittera.
Jeżeli chodzi o portale. Poza tym, ostatnio z żoną rozmawiałem na ten temat, zobacz, na Instagramie wrzucane są tylko takie zdjęcia, że jest pięknie, pierdząco, cudownie i niektórzy mogą dostać depresji, bo pamiętajcie, moi drodzy, to, że ktoś rzuci zdjęcie, że jest na takiej plaży, kupił sobie takie auto, kupił sobie taki zegarek, taki telefon, takie buty sobie koleżanka kupiła. Pamiętajcie, że to jest tylko małe wycięcie z ich całego życia. I nie patrzcie na to, że każdy ma cudowne życie, bo każdy nie będzie przedstawiać tego, jak mu jest źle. Ja też nie będę wrzucać na Instagrama zdjęć, jaką ja to mam depresję, jak mi się nic nie chce i ile ja mam rachunków do zapłacenia. Nie, pamiętajcie, to jest miejsce, w którym ludzie pokazują to dobro, ten uśmiech i to szczęście, które dzieje im się w życiu, a nie te rzeczy pesymistyczne, więc też miejcie to, moi drodzy, na uwadze. Dobra, ale i koniec, masakrejro. Dziękujemy serdecznie, miłego, spokojnego, stosunkowo udanego Sylwestra i nie tylko życzymy. Pozdrawiamy. Michał, na koniec?
Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że po 2020 nie nastąpi rok 2020 Pro, tylko 2021. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
21 Pro Max. Do zobaczenia.